Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk jest Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych Lewica, a rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Okręg numer 2, Gdynia, Sopot, powiat pucki i wejherowski. Z tego powiatu startuje pan w najbliższych wyborach samorządowych do sejmiku województwa. Jedynka na liście. Czemu podjął pan taką decyzję? Wcześniej były wybory do sejmu nieudane, chociaż pozycja na liście pana była wysoka.
Z listy Lewicy jeszcze dodam.
To oczywiste.
Niezmiennie. To jest naturalna konsekwencja. Startowało się do Sejmu. Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, w tym przypadku akurat i w tej kadencji bez powodzenia z miejsca drugiego, bo wynik Lewicy też w kraju i województwie nie był najlepszy. Jestem przekonany, że tym razem będzie zdecydowanie lepiej, ale ja w Sejmie minionej kadencji zajmowałem się również kwestiami naszego okręgu, naszego regionu. W związku z tym naturalną konsekwencją jest to, że na niższym szczeblu, ale ważnym szczeblu samorządu, czyli w sejmiku województwa pomorskiego, chciałbym się zająć kontynuacją spraw, które zacząłem na poziomie krajowym, przede wszystkim związane z systemem ochrony zdrowia.
To jakie zmiany w takim razie są w pana programie?
Jako członek komisji, jako członek Komisji Zdrowia, zresztą uznany przez kilka portali medycznych, tu się nieskromnie przyznam, za najbardziej pracowitego członka Komisji Zdrowia. W województwie pomorskim zajmowałem się przede wszystkim kwestiami związanymi z ratownictwem medycznym i funkcjonowaniem szpitalnych oddziałów ratunkowych. Mamy bardzo dużo w tym temacie do zrobienia. Ale ja we wrześniu ubiegłego roku zaprosiłem zespół najwybitniejszych specjalistów ze szpitala w Hajfie, w Izraelu, specjalistów od katastrof masowych. I oni przeprowadzili w szpitalu w Wejherowie, dzięki przychylności pana marszałka Struka i samorządu województwa pomorskiego, kilkudniowe szkolenie związane z radzeniem sobie w sytuacjach zdarzeń masowych, czy to katastrof komunikacyjnych, ale też trzeba pamiętać, że będąc kilkadziesiąt kilometrów od obwodu Królewieckiego, musimy się też liczyć z potencjalnym zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej. I to szkolenie ci fachowcy przeprowadzili. Pokazało, że mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo do zrobienia. To było jedyne szkolenie, które w Polsce ci fachowcy zrobili. Oni tylko 4 razy do roku wyjeżdżają poza Izrael i takie szkolenie robią. Dla mnie jest to naprawdę też powód do zadowolenia, że najlepsi na świecie fachowcy szkolili polskich medyków.
Czyli to jest punkt pierwszy, system ratownictwa, jeśli chodzi o sprawy niezwiązane z naszym zdrowiem. Szeroko pojęte.
To jest też kwestia komunikacji, wykluczenia komunikacyjnego. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało od swojej pierwszej kadencji budowę drugiego toru do Słupska. Do dziś te prace, oczywiście projektowe jakieś są, natomiast żadna pierwsza łopata nie została wbita.
Ale połączenia autobusowe zostały przywrócone w wielu miejscach w kraju.
W niektórych miejscach zostały, natomiast też one nie były do końca poparte głębszą analizą ekonomiczną, bo nadal jak przejedziemy się chociażby drogą z Gdyni do Kartuz czy do Żukowa, to większość osób korzysta z aut prywatnych, a nie komunikacji publicznej. Funkcjonowanie szybkiej kolei miejskiej. Ja wielokrotnie pisałem interpelacje do ministra infrastruktury i też spotykałem się z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, aby przekazali SKM samorządowi województwa pomorskiego, tak jak dzieje się to chociażby w województwie mazowieckim czy Wielkopolsce. Dzisiaj mamy sytuację taką, że pan marszałek, aby nie było paraliżu funkcjonowania SKM, musi kupować tabor dla SKM, a jest to nadal firma państwowa, która szczerze mówiąc nie za bardzo się Trójmiastem interesuje i mam nadzieję, że SKM będzie nowoczesną koleją aglomeracyjną zarządzaną przez nas samych, a nie przez ludzi w Warszawie, którzy nie mają wielkiego pojęcia, co się w Trójmieście dzieje.
Pytanie w takim razie o Urząd Wojewódzki. Nowy wojewoda pomorski, pani wojewoda działa. A gdzie są wasi zastępcy? Już jeden był wybrany, przedstawicielka Lewicy z Malborka, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, pani Anna Olkowska-Jacyno, która...
To już było oficjalne przecież.
Tak, to w mediach te informacje się pojawiały, natomiast nie ma jeszcze finalnego podpisu pana premiera pod tą nominacją. Czekamy na uzgodnienia koalicjantów, czyli trzeciej drogi, aby aby doszli do porozumienia i tego swojego kandydata ostatecznie zaakceptowali, bo przepisy mówią tak, że wicewojewodowie no, muszą być powołani jednocześnie, w związku z tym nasza przedstawicielka, bardzo doświadczona samorządowczyni, czeka, jest gotowa do podjęcia tej pracy w każdym momencie.
I to czyli jest... plotki są po części prawdą. Nie do końca jest porozumienie między PSL-em a Polską 2050.
To są wewnętrzne sprawy tej partii, tych partii. Nie chciałbym tego komentować. My jesteśmy jako Lewica gotowi.
To pytanie w takim razie o politykę ogólnopolską i sprawę posiedzenia, które będzie odbywać się w tym tygodniu sejmowego. Dwa wasze projekty zostały złożone do laski marszałkowskiej. Chodzi o liberalizację przepisów aborcyjnych. W jednym jest mowa o depenalizacji aborcji i pomocy państwa w jej przeprowadzaniu, a drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12 tygodnia trwania ciąży. Czy będzie dyscyplina klubowa? Czy spodziewa się pan, że którykolwiek z tych projektów uzyska większość? Bo myślę, że tutaj no, z tym będzie pewnie problem.
W klubie Lewicy w tych tematach absolutnie nie musi być dyscypliny klubowej, ponieważ my jesteśmy tutaj absolutnie zgodni i żaden z naszych posłów, ani żadna z naszych posłanek nie zagłosuje inaczej niż za poparciem tych projektów. Trzeba jasno powiedzieć, to jest nasze zobowiązanie, zobowiązanie wyborcze. My bardzo poważnie podchodzimy do swoich obietnic i kobiety, które w tym bardzo dużo młodych osób, które wzięły udział w wyborach 15 października, jednoznacznie zdecydowały, że opowiadają się za przywróceniem prawa do swobodnego decydowania o swoim ciele, czyli do możliwości wyboru zabiegu przerwania ciąży do 12 tygodnia, bo to jest, to tutaj mówimy o prawie. Ja mam takie wrażenie, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje jakiś taki pogląd, że nie wiem, czy to ma być obowiązkowe. Nie, to jest prawo wyboru.
To czemu w takim razie nie referendum? Polska 2050 o tym mówi dość wyraźnie. Niech Polacy zdecydują.
Z bardzo prostego względu, panie redaktorze i szanowni państwo, nad prawami człowieka nie przeprowadza się referendum. Są to prawa człowieka, prawa kobiet do swobodnego decydowania o swoim ciele. I na pewno politycy, w dużej mierze mężczyźni, nie powinni decydować o tym, o wyborach kobiet. Kobiety mają w Polsce i na szczęście w całej Europie i cywilizowanym świecie prawo jazdy samochodem, możliwość głosowania w wyborach. Dlaczego odbiera się tutaj prawo o decydowaniu o własnym ciele? Jest to coś absolutnie niezrozumiałego, a Francja idzie nawet o krok dalej, bo to będzie pierwszy kraj w Unii Europejskiej, który prawo do decydowania o swoim losie, o możliwości przerywania ciąży do 12 tygodnia zapisze w konstytucji.
To w takim razie, jakie widzi pan szanse na to, że uda się przez Sejm, następnie przez Senat, a potem przez Kancelarię Prezydenta przeprowadzić któryś z tych projektów jako już ustawę?
Mam nadzieję, ponieważ inne kluby mają nie wprowadzać dyscypliny, to znaczy posłowie i posłanki będą decydowali i to jestem przekonany, że za tym prawem się opowiedzą, bo wrócą do swoich okręgów, wrócą do swoich biur i będą musieli się skonfrontować z wyborcami, którzy zawierzyli im, którzy zaufali. I te osoby, które, ci posłowie, te posłanki, które rozczarowały swoich wyborców, będą musiały się zmierzyć z tymi obietnicami, które złożyli. Czyli obietnic trzeba i słowa trzeba dotrzymywać.
Gości pan w Radiu Gdańsk z dopiskiem w stanie likwidacji. Porozmawiamy w takim razie o mediach. Jak to wygląda w tej chwili? Pojawiają się pomysły, by stworzyć coś na kształt dawnego radiokomitetu. To starsi słuchacze na pewno wiedzą, o co chodzi. Młodszym wyjaśnię. Wspólne zarządzanie radiem i telewizją, czyli takim przypadku Gdańska byłoby to jeden zarząd, jeden szef nad telewizją TVP3 Gdańsk i nad radiem. Jak pan ocenia te projekty i jaka jest szansa na wprowadzenie ich i uporządkowanie tej sytuacji, która w tej chwili no, nie pozwala na sprawne funkcjonowanie mediów publicznych?
Pan redaktor słusznie powiedział, że to są projekty. I w tej przestrzeni, byśmy powiedzieli, medialnej, pojawia się wiele tego typu projektów. To jest jeden z nich. To nie oznacza, że on wejdzie w życie. Na pewno nie w tak rozbudowanej formie, natomiast ja bym chciał wszystkich absolutnie uspokoić, że Radio Gdańsk ani nie zniknie z anteny, ani ta nazwa nie zniknie, ani zespół redakcyjny nie zniknie. Nawet gdyby miało dojść do takiego hipotetycznego połączenia telewizji, czy Gdańskiego Ośrodka Telewizji Gdańsk z Radiem Gdańsk, to jest też kwestia osobowości prawnej, to nie jest takie wszystko proste, tego nawet jedną prostą ustawą się nie udałoby zrobić, bo trzeba byłoby zmienić ustawę o Radzie Mediów Narodowych, ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To leży na stole i tutaj się toczą dyskusje. Natomiast siłą Radia Gdańsk jest na pewno bardzo dobry zespół dziennikarski i newsowy i tego Gdański Oddział Telewizji nie ma. Trzeba też jasno powiedzieć, że telewizja w takiej swojej tradycyjnej formie jest już trochę medium schyłkowym. Coraz więcej informacji jest w sieci, jest w internecie i tutaj ja bym raczej dostrzegał siły Radia Gdańsk, aby wiele tych treści było w internecie, w sieci, a z drugiej strony dzisiaj też mamy do czynienia o dublowaniu się pewnego rodzaju działań, to znaczy ekipę reporterską wysyła i Radio Gdańsk, i Telewizja Gdańsk. Dzisiaj można byłoby to zrobić taniej, skuteczniej, ale to też chodzi o to, aby Telewizja Gdańsk docierała tam, gdzie dociera Radio Gdańsk, czyli do najdalszych części Województwa Pomorskiego.
Jak pan doskonale wie, bo przecież pracował pan jako dziennikarz, że jest to specyfika medium, dla którego wykonuje się daną pracę. Radio zdecydowanie różni się od telewizji. Telewizja od kina. Czy można to połączyć? Ale to zostawmy, tak jak pan mówi. To są projekty. To są projekty. Kiedy pana zdaniem zostanie uporządkowana sprawa mediów narodowych? To znaczy, będzie jasna, nowa, przejrzysta ustawa i będzie działanie, które już będzie się opierało na prawnych zasadach od początku do końca, od A do Z.
Chciałbym, aby to było jak najszybciej, ale tutaj nie ma co ukrywać, że wszystkie ustawy i te regulacje muszą przejść przez biurko pana prezydenta. Jako członek Rady Mediów Narodowych kilka tygodni temu byłem na spotkaniu pana prezydenta i z jednej strony była wola pana prezydenta do tego, aby tą sytuację uporządkować. Ale niestety mamy taką sytuację, że dzisiaj głowa państwa dość często zmienia zdanie. W związku z tym ja na dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy pan prezydent to, o czym mówił kilka tygodni temu, czy to swoje zdanie, to swoje słowo podtrzymuje. Tu jest duży problem. Faktycznie jest pewnego rodzaju zamieszanie, może nawet w momentach pewny chaos, jeśli mówimy o mediach publicznych. Natomiast niestety pan prezydent się do tego przyłożył, ponieważ zawetował ustawę okołobudżetową, pozbawiając środków publicznych na funkcjonowanie radia. W związku z tym ministrowi Sienkiewiczowi...
Ale doskonale pan wie, że była to wrzutka w ustawie okołobudżetowej.
Ale to jest prawo, ono obowiązuje. Tych pieniędzy nie ma i sytuacja Radia Gdańsk była bezpieczniejsza o wiele bardziej niż Telewizji Gdańsk. Natomiast dzisiaj zabezpieczenie funkcjonowania do końca roku mediów publicznych jest i będzie to zasilanie z budżetu, oczywiście nie w takiej formie, jakiej było, bo w dużej mierze te pieniądze zostały marnotrawione w Telewizji Gdańsk, w Telewizji Gdańsk również ta kontrola i audyt trwa, ale w telewizji publicznej te pieniądze były zwyczajnie marnotrawione.
To ostatnie pytanie, poproszę o krótką odpowiedź. Pojawiają się w przestrzeni publicznej takie pomysły, że no być może prezydenta Andrzeja Dudę w jakiś sposób należy odwołać.
Oczywiście są konstytucyjne możliwości do tego. Sądzę, że powody też by się znalazły. Ja mam nadzieję, oczywiście, bo to z punktu widzenia takiego porządku systemu
prawnego...
I z punktu
widzenia, poproszę spojrzeć się na to człowieka, który głosował na pana prezydenta.
To prawda, ale cała masa osób nie głosowała na pana prezydenta.
Ale Dudę, mówimy o demokratycznych wyborach.
Ja nie głosowałem na pana prezydenta Dudę. Natomiast trzeba też pamiętać, że to było kilka lat temu. Gdybyśmy dzisiaj zrobili sondaż, to pan prezydent, czy kandydat Andrzej Duda prawdopodobnie nie zostałby prezydentem. W związku z tym ja mam nadzieję, że też w otoczeniu pana prezydenta, tam jest bardzo wiele rozgrzanych, gorących głów, które doradzają panu prezydentowi, nie zawsze dobrze. Mam nadzieję, że to pewnego rodzaju orzeźwienie, czy w jakiejś mierze też otrzeźwienie polityczne pana prezydenta i jego środowiska nastąpi i pan prezydent będzie dbał o ład konstytucyjny, o przestrzeganie porządku w naszym kraju, to do czego się zobowiązał i na co przysięgał i to nie będzie konieczne. Ale tak jak w przypadku odwołania prezesa NBP, tak jak w przypadku rozpoczęcia procedury to się mówi, zwolnienia z urzędu czy oczyszczenia urzędu pana prezydenta, jest to oczywiście możliwe. Mam nadzieję, że do tego oczywiście nie dojdzie.
Bardzo dziękuję za rozmowę i na koniec chyba zaprosimy na wybory.
Tak, oczywiście, to jest nasz obywatelski obowiązek 7 kwietnia. Ci, którzy nie pójdą na wybory, ja mam, zawsze to powtarzam, nie powinni potem krytykować tego, co się dzieje, bo to jest nasze konstytucyjne prawo, chciałem powiedzieć w zasadzie też obowiązek, aby skoro płacimy podatki, to powinniśmy głosować mądrze, roztropnie, proszę poczytać programy, życiorysy wszystkich kandydatów i wybrać mądrze.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych Lewica. Rozmawiał Michał Pacześniak.